Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Niedawno w New York Timesie pojawił się artykuł, którego autor opisuje kryzys w musicalu. Broadwayowskim, ale nie tylko. Z powodu rosnących w szalonym tempie kosztów produkcji, honorariów, wynajmu teatrów, prawie żaden z nowych tytułów na Broadwayu nie jest w stanie zarobić tyle, by zwrócić koszty inwestorom, o zysku nie wspominając. W efekcie coraz mniej nowych musicali pojawia się na afiszu. Zastępują je wznowienia, revivals. Tytuły sprawdzone, rozpoznawalne, które w jakimś stopniu dają poczucie bezpieczeństwa inwestorom, ale też twórcom spektakli. Nic dziwnego, że ostatnio sensacyjne w Londynie czy Nowym Jorku bywają nie tylko prapremierowe musicale, ale właśnie wznowienia. Na przykład tego lata. Spośród sporego już grona polskich maniaków musicalu, kto tylko mógł, leciał do Londynu. Tyle, że nie żeby zobaczyć Herkulesa czy Burlesk, świeżutkie premiery, ale Evite. W reżyserii Jamie'ego Lloyda i z Rachel Zegler w roli tytułowej. A komu nie udało się kupić biletu, ten ustawiał się w kolejce na placyku przy Argyle Street, żeby posłuchać Don't Cry For Me Argentina w jej wykonaniu. Za free i na żywo. Czyli w lepszych warunkach niż widzowie samego musicalu stłoczeni w London Palladium. Pomyślałem, że to bardzo dobry pretekst, żeby opowiedzieć wam właśnie o Evicie, trzecim wielkim hicie Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a. Musicalu doskonale znanym w Polsce, bo aż trzykrotnie wystawianym, no i rozsławionym przez wersję filmową w reżyserii Alana Parkera z Madonną w roli tytułowej i Antonio Banderasem jako Che, chociaż nie Guevarą. Najpierw jednak o samej Evicie, a właściwie Marii Ewie Duarte. Gdyby żyła dziś, byłaby pewnie jeszcze większą ikoną. Ale nawet na przełomie lat 40. i 50., na który przypadł szczyt jej kariery, osiągnęła całkiem sporo. Została pierwszą damą Argentyny. Królową ludzkich serc, zanim ten tytuł przyznano księżnej Dianie. Zresztą Evita, czyli Ewunia, bo tak pieszczotliwie zdrabniano w Argentynie jej imię, no więc Evita miała podobnie brzmiący tytuł przyznany oficjalnie. Parlament specjalną uchwałą nazwał ją duchową przywódczynią narodu Argentyny. Uwielbiana przez lud, nie była jednak osobą pozbawioną kontrowersji. No na przykład była żoną dyktatora Juana Perona, pod którego rządami Argentyna stała się azylem dla nazistów, tych, którym udało się wydostać z Niemiec po wojnie. Dyktatura Perona, jak to dyktatura, była brutalna. Evita prowadziła działającą z ogromnym rozmachem organizację charytatywną, Fundację Ewy Peron, która owszem pomogła wielu ludziom, ale oględnie mówiąc nie działała w pełni transparentnie. Evita, tak jak była kochana przez lud, tak nienawidzili jej argentyńscy arystokraci i oligarchowie. Również jej dojście na szczyty władzy to nie był prosty awans społeczny. Ewa Duarte urodziła się w wiosce na argentyńskiej prowincji jako nieślubne dziecko. Dorastała w biedzie. Jej rodzina była naznaczona stygmatem tej gorszej, bo nieoficjalnie. Matka Evity była po prostu kochanką jej ojca, który utrzymywał ją i dzieci do czasu, jako swoją drugą rodzinę. W wieku 15 lat Ewa wyjechała do Buenos Aires. I tu pojawiają się znaki zapytania. Niektórzy twierdzą, że była kochanką Augustina Magaldiego, słynnego śpiewaka tango. Inni, że uwiódł ją i zabrał do stolicy inny śpiewak czy aktor. Jeszcze inni, że zabrała ją tam matka i pomogła zacząć karierę aktorki. Tak czy inaczej, młodziutka Ewa Duarte ląduje właśnie w stolicy Argentyny. Występuje na scenie, jest aktorką radiową, grywa w filmach klasy B. I znowu, niektórzy twierdzą, że bardzo pomagała sobie w karierze, podczepiając się pod kolejnych kochanków. W 1945 roku wychodzi za mąż za pułkownika Juana Perona, którego poznaje na gali charytatywnej. Para angażuje się w życie polityczne kraju. Ewa zostaje działaczką związkową, szybko pnie się po szczeblach kariery. Peron najpierw zostaje członkiem junty pułkowników rządzących krajem, a w 1946 roku prezydentem. Evita jako jego żona zakłada i organizuje kobiecą partię peronistyczną. Wspiera też ruch sufrażystek. Prowadzi, jak mówiłem, szeroką działalność charytatywną, co ma zresztą bardzo duże znaczenie w kraju o tak ogromnym rozziewie pomiędzy dochodami oligarchii a poziomem życia zwykłych ludzi. Staje na czele Ministerstw Zdrowia i Pracy. Kandyduje na stanowisko wiceprezydentki. Te akurat nominacje blokuje sprzeciw wojskowych i przedstawicieli burżuazji. W 1952 roku, w wieku 33 lat, Ewa Peron, Evita, umiera na raka. W 1973 roku Tim Rice słyszy o Evicie po raz pierwszy w audycji radiowej. Przyciąga jego uwagę. Rice w młodości był namiętnym kolekcjonerem znaczków pocztowych i zapamiętał Ewę Peron właśnie z jednego z argentyńskich. Teraz słuchał opowieści o pięknej, silnej, przebiegłej kobiecie, która walczy o swoje i dociera na sam dostępny jej szczyt. Zostaje pierwszą damą swojego kraju. Nieźle się to wpisuje w klimat lat 70. z feminizmem jako nurtem o gwałtownie rosnącym znaczeniu. Tim Rice jest oczywiście w tym czasie połówką duetu autorskiego Weber-Rice. Razem z Andrew Lloyd Webberem ma na koncie światowy sukces Jesus Christ Superstar. Świeży sukces i to niebywały. Bo to nie tylko spektakle na West Endzie i na Broadwayu, ale też album, który tylko do 1983 roku sprzedał się w 7 milionach egzemplarzy na całym świecie. Webber i Rice zostają celebrytami i milionerami. Webber odnajduje się w tym zresztą nieco lepiej niż Rice. Ten pierwszy ma w sobie duszę przedsiębiorcy i kapitalizuje zarobione pieniądze oraz zdobytą sławę. Zakłada własną agencję i buduje musicalowe imperium. Rice to raczej typ rockmana. Webber po sukcesie Jesusa skupia się zresztą na musicalu, który pisze bez Rice'a, By Jeeves. Nawiasem mówiąc, ponosi tutaj porażkę. Rice dzieli się z Webberem pomysłem na biografię Evity jako materiałem na ich kolejny projekt. No ale Webber początkowo odmawia. Że niby jak po wspólnej pracy nad Jezusem mieliby znowu pójść w spektakl o przywódcy, który umiera w wieku 33 lat? Czy raczej w tym wypadku przywódczyni? No ale Rice nie ustępuje. Ogląda film BBC Queen of Hearts, Królowa Serc, poświęcony Evicie. Kontaktuje się z jego autorami. Leci do Argentyny zbierać materiały i czyta wszystko, co tylko się da na temat Ewy Peron. Pochłania jej biografię autorstwa Mary Main, zatytułowaną Evita, The Woman with the Whip. Książka jest zresztą bardzo krytyczna w stosunku do swojej bohaterki, co skłania Rice'a do wymyślenia postaci Che, zwykłego Argentyńczyka dostrzegającego i komentującego zawiłości i kontrowersje dotyczące decyzji życiowych i politycznych podejmowanych przez Evitę. W końcu Rice'owi udaje się przekonać Webbera, który przestaje się bać umierających 33-latków, a daje ponieść wizji partytury wymagającej skomponowania licznych utworów w stylu latino. Webber buduje właśnie swój model pracy nad musicalem. Bylibyśmy w błędzie, myśląc, że ma zamiar ograniczać się do tradycyjnej roli kompozytora, czyli po prostu do komponowania muzyki. Webber chce nadzorować każdy aspekt produkcji swojego każdego dzieła. Nie ma zamiaru tracić nad nimi kontroli. Niedawno przejechał się na premierze Jesusa na Broadwayu. Wyreżyserował ją tam Tom O'Horgan, nie tak dawny reżyser Hair. No i spektakl się nie udał. Światowy hit, który doskonale już się sprawdził jako album muzyczny, został przez reżysera, zdaniem Webbera, zepsuty. Kompozytor nie wahał się, by w Londynie zmienić realizatora i tam Jesus odniósł spektakularny sukces. Nieskromnie, ale całkiem słusznie, Webber zdawał sobie sprawę, że jego utwory są zbyt cenne, zbyt dobre, żeby ich los, ich być albo nie być, powierzać bardziej lub mniej przypadkowej osobie. Więc po pierwsze, znowu punktem wyjścia miał być album koncepcyjny. A po drugie, reżyser potencjalnego spektaklu musiał być naprawdę artystą pierwszoligowym. Latem 76 roku nagrano więc album koncepcyjny Evity. Tytułową partię zaśpiewała Julie Covington. Między innymi pierwsza Janet w londyńskim The Rocky Horror Show. Znana właśnie z doskonałego łączenia w wokalu musicalu z rockiem. To więc ona miała zaszczyt nagrać jako pierwsza Don't Cry For Me Argentina. Numer, który wkrótce okazał się największym hitem Webbera i Rice'a, jaki napisali do tej pory. Z kolei Che zaśpiewał na płycie City Wilkinson, jeden z judaszy w londyńskim Jesusie. Dekadę później, jako Colm Wilkinson, miał on zasłynąć na świecie jako pierwszy londyński i nowojorski Valjean w nędznikach. Album wyszedł w listopadzie 1976 roku, a Don't Cry For Me Argentina wypuszczono jako singiel. Numer dotarł na pierwsze miejsca list przebojów, a płyta odniosła ogromny sukces. Fragmenty w wersji teatralnej Weber pokazał wyselekcjonowanym gościom na własnym festiwalu w Sydmonton. To mała wioska w Anglii, gdzie Weber kupił posiadłość. Latem zaczął on tam organizować festiwal, na którym pokazywał fragmenty utworów, nad którymi pracował. Uważnie wsłuchiwał się w opinie gości, zbierał uwagi. Miało się to odtąd stać częścią stałego procesu pracy nad kolejnymi musicalami. Goście Webera zapraszani do Sydmonton byli pierwszymi widzami jego nowych dzieł. Druga ważna sprawa. Weber postanowił zatrudnić najlepszego reżysera musicali na świecie. Był nim w tym czasie Harold Prince, bohater osobnego odcinka naszego podcastu z 4 lipca tego roku. Na opinię najlepszego reżysera musicali na świecie zasłużył sobie przede wszystkim jako twórca broadwayowskiej ikonicznej inscenizacji kabaretu, ale też jako reżyser prapremier Company czy A Little Night Music musicali Stevena Sondheima. Prince wspomina, że w czasie wakacji spędzanych co roku z rodziną na Majorce dostał list od Webera i Rice'a, w którym zdradzali mu, że pracują nad musicalem o życiu Ewy Peron. Zaprosił więc Webera na Majorkę. Ten pojawił się tam z roboczą jeszcze wersją płyty. Na początek wysłuchali monumentalnego, żałobnego utworu, ilustrującego w pierwszej scenie pogrzeb Ewity, w którym wzięło udział 200 tysięcy żałobników. Prince był zachwycony. Powiedział, że opera, która zaczyna się od pogrzebu, musi być dobra. No ale spodobał mu się też mocny, polityczny wydźwięk Ewity oraz historia o jakby współczesnych państwie Macbeth. Wkrótce napisał długi list do Webera i Rice'a, w którym szczegółowo odniósł się do różnych aspektów dzieła. Przedstawił swoje pomysły, podał propozycje skrótów i zmian. Prince wspomina, że kiedy czytał i słuchał Ewity, automatycznie uznał, że Che to Che Guevara, Argentyńczyk, bohater rewolucji kubańskiej i najsłynniejszy rewolucjonista na świecie. Uważał zresztą, że to świetny pomysł. Che i Evita wprawdzie nigdy się nie spotkali, no ale Guevara dorastał w peronowskiej Argentynie, a jako rewolucjonista, idealista świetnie nadawał się na zdystansowanego komentatora dla Evity, pochodzącej przecież z ludu prostej dziewczyny, która robi swego rodzaju rewolucję w Argentynie. Guevara jako narrator mógł doskonale wydobyć wszystkie paradoksy, w jakie obfitowała kariera Evity i jej życie. Mógł odnosić się do cynizmu, jakim kierowali się peronowie. Mógł obnażać ich czyny i politykę jako dyktatorów. Fajnie, tylko że Weber i Rice wcale nie mieli zamiaru włączać Guevary do swojego musicalu. Dopisali tam po prostu trzecią obok Evity i Perona postać, młodego Argentyńczyka, człowieka z ludu i dali mu na imię Che, ponieważ Che to bardzo popularne imię w Argentynie. Więc pomysł zestawienia postaci Evity i Guevary wziął się z nieporozumienia. Ale nieporozumienia, które okazało się chwytem genialnym. No i powtarzanym odtąd w licznych inscenizacjach, w tym w polskich. Che w Evicie zrósł się z Guevarą i podobnie jak dla Harolda Prince'a, jest to teraz dla nas coś zupełnie oczywistego. Tak czy inaczej, autorzy uprzejmie odpowiedzieli Prince'owi na list, stwierdzając, że chyba ograniczą się jednak do albumu koncepcyjnego, że dziękujemy za cenne uwagi i spostrzeżenia i pozdrawiamy serdecznie. Jakiś rok później recepcjonistka w biurze Prince'a w Nowym Jorku poinformowała go, że z niezapowiedzianą wizytą pojawiło się właśnie dwóch eleganckich dżentelmenów z angielskim akcentem. Byli to oczywiście Weber i Rice, którzy przyszli wręczyć Prince'owi płytę i wrócić do tematu. Premiera w Londynie najlepiej za miesiąc. Prince miał zobowiązania, więc trzeba było poczekać z robotą. Ale miał też kilka warunków. Najważniejszy to, żeby Che faktycznie był Guevarą i żeby zrobić z Evity polityczną rewię. Prince rozpisał również teksty piosenek Rice'a na sceniczne obrazy i sklecił z nich coś w rodzaju fabularnego libretta. Jego pomysł skupiał się wokół spostrzeżenia, że Evita to opowieść o spektaklu medialnym. Że to historia o błyszczących żarówkach, mikrofonach i filmie. O tym, jak media mogą zrobić ze zwykłych ludzi ikony. O tym, jak media robią politykę i jak zniekształcają nasz obraz świata. Spektakl zaczynał się sceną w kinie. W przedniej części sceny umieszczono ekran, za nim parę rzędów widzów. Oglądają film z udziałem aktorki Ewy Duarte, jakiś tani argentyński western. Nagle seans zostaje przerwany. Rozlega się buczenie oburzonych kinomanów. Na scenie widać sylwetkę mężczyzny, który przekazuje wieść o śmierci Ewy Perón, żony prezydenta Argentyny Juana Perona. Widzowie wybuchają płaczem. Ekran idzie w górę, zjeżdżają kinowe fotele, wjeżdża trumna z ciałem Ewity. Widzowie zamieniają się w żałobników, symbolizujących 200-tysięczny tłum żegnający bohaterkę ludu Argentyny. Na scenę wchodzi Che, który komentuje ten obraz i postanawia opowiedzieć widzom historię bohaterki. Od jej dzieciństwa na prowincji, poprzez związek z Magaldim, jej karierę radiową i sceniczną, aż po życie jako polityczki i żony Juana Perona. Na scenie panował zasadniczo minimalizm. Jakiś fotel, rewiowe żarówki, gdzieś tam mikrofon. Na proscenium Prince oraz scenografowie Tim O'Brien i Tazina Fjord umieścili obrazy z dziejów rewolucji wzorowane na meksykańskich muralach Diego Rivera i Davida Alfara Siquerosa. Chłopi i oligarchowie, lud na ulicach, lud w pałacach. Dwie sceny przeszły do historii musicalu. Pierwsza to obrotowe drzwi, które Prince umieścił na scenie i przez które wchodzili kolejni, coraz ważniejsi zresztą, kochankowie Ewity. Druga ilustrowała piosenkę, którą autorzy dopisali na specjalne życzenie reżysera. Chodziło o pokazanie politycznego przewrotu w Argentynie, po którym prezydentem zostaje tylko jeden z pułkowników, Juan Perón. Numer nosi tytuł The Art of the Possible, a Prince zainscenizował go, umieszczając na scenie bujane fotele, w których zasiadają pułkownicy. Tyle, że zawsze o jeden mniej niż liczba samych pułkowników. Była to więc polityczna gra w gorące krzesła. Początkowo Ewite miały grać trzy aktorki, co miało ilustrować różne etapy życia bohaterki. Szybko jednak zrezygnowano z tego pomysłu i ruszyły poszukiwania wykonawczyni. Po setkach przesłuchań pierwszą Ewitą została Elaine Page. Aktorka w miarę wtedy doświadczona na West Endzie, ale ciągle stosunkowo mało znana. Twórcy uznali, że to jeden z najlepszych głosów w brytyjskim teatrze. Page była przy tym obdarzona charyzmą i nawet fizycznie, jako kobieta dosyć drobna, odpowiadała Ewie Perón. Che zagrał gwiazdor rocka, David Essex. Tak się jakoś potem przyjęło, że twórcy rozmaitych inscenizacji szukają buntowniczych rockmenów do roli Che. Wrócę do tematu przy omawianiu polskiej prapremiery. Spektakl w Londynie odniósł legendarny, gigantyczny sukces. Od premiery w czerwcu 1978 roku grano go przez 8 lat, 3176 razy. Posypały się nagrody. Olivery dla najlepszego musicalu, najlepszego reżysera, dla najlepszej aktorki. Oczywiście ta nagroda stanęła na półeczce w salonie Elaine Page. Mimo wyróżnienia, Page nie mogła jednak zagrać w premierze Ewity na Broadwayu. Zabraniały tego przepisy Actors Equity, amerykańskiego związku zawodowego aktorów. Zastąpiła ją Patti LuPone. Od tej roli zaczęła się jej wielka kariera jako jednej z największych gwiazd musicalu. Che w Nowym Jorku zagrał Mandy Patinkin. Możecie go znać jako Sola Berensona z serialu Homeland. Był to jego musicalowy debiut na Broadwayu. Już wkrótce Patinkin zabłysnął jako George w Niedzieli w parku z George'em Stevena Sondheima. Ale już rola Che Guevary przyniosła mu nagrodę Tony. Ta rola została zresztą wzmocniona przez Prince'a i autorów w odpowiedzi na zarzuty o zbyt pozytywne przedstawianie pary dyktatorów. Recenzje na Broadwayu były mniej entuzjastyczne niż w Londynie, ale nie wpłynęło to na komercyjny wynik spektaklu. 1567 przedstawień zagranych w ciągu 4 lat, no w latach 70. to było więcej niż dobrze. Ewita została nagrodzona 7 nagrodami Tony, m.in. dla najlepszego musicalu, libretta, muzyki oryginalnej w obu kategoriach aktorskich, dla najlepszej reżyserii. Dodam, że nominacji było o 4 więcej. Właściwie od premiery londyńskiej toczyły się rozmowy o adaptacji filmowej Ewity. Od początku był zainteresowany Alan Parker, ale autorzy na tym etapie postanowili szukać gdzie indziej. Poważnym kandydatem na reżysera był Ken Russell, reżyser filmowej wersji Tomiego, ale jego pomysł, by Ewitę zagrała Liza Minnelli, nie spotkał się z entuzjazmem autorów. Ci woleli Elaine Page. I tak przez lata trwały przepychanki, aż wyłoniła się dosyć konkretna wizja, by powstała filmowa wersja Ewity w reżyserii specjalisty od thrillerów politycznych, czyli Olivera Stone'a. Twórca poleciał nawet do Argentyny na rozmowy z ówczesnym prezydentem, Carlosem Menemem, który udzielił dosyć niechętnej zgody na projekt. Stone miał zamiar w tytułowej roli obsadzić Madonnę, ale i tym razem początkowo nie spotkało się to z przychylnością autorów. Piosenkarka życzyła sobie zmian w muzyce, a Weber i Rice się na to nie zgadzali. Więc Stone zaproponował rolę Meryl Streep. Zaczęły się nawet zdjęcia, ale w 1989 roku w Argentynie wybuchły zamieszki i trzeba było przerwać kręcenie. Street zażądała większego honorarium, więc zdecydowano się na zmianę. Karuzela nazwisk obracała się dalej. Michelle Pfeiffer, Glenn Close, Jennifer Lopez. W końcu prawa do filmu wykupił Disney. Zmieniło się nazwisko reżysera na, uwaga, uwaga, Alana Parkera. Tego samego, który od początku miał reżyserować Evitę. Madonna ostatecznie zgodziła się na to, by to ona wzięła lekcje wokalne, które poszerzyły jej skalę głosu, zamiast zmieniać muzykę. Jako Che wystąpił, jak wspominałem, Antonio Banderas. Przy czym Parker postanowił odejść od rozwiązania Harolda Prince'a i Che stał się z powrotem zwykłym Che. Człowiekiem z ludu, a nie światowym rewolucjonistą. Plejadę gwiazd uzupełnił Jonathan Pryce w roli Juana Perona. Film wszedł na ekrany w 1996 roku. W tym czasie było już po premierze polskiej Evity. W 1994 roku musical wystawił Teatr Rozrywki w Chorzowie. Chorzowska Scena była wtedy najlepszym musicalowym teatrem w Polsce. I nic dziwnego, że ten tytuł wystawiono właśnie tam. Reżyserował Marcel Kochańczyk. Wcześniej twórca inscenizacji Kabaretu i Skrzypka na dachu w Chorzowie. Czyli właściwie wybór reżysera był oczywisty. Skoro na Broadwayu wybrano Prince'a, który miał dokładnie te dwa tytuły w CV, to i Kochańczyk gwarantował sukces. Pierwszą polską Evitą była Maria Meyer. Stworzyła legendarną rolę i na lata zdobyła pozycję pierwszej diwy polskiego musicalu. Na roli towarzyszyła jej Sabina Olbrich. Ciekawa była obsada roli Che. Mieliśmy ich aż trzech. Krzysztof Respondek, czyli wówczas etatowy aktor rozrywki. Aktor młody, świetnie się zapowiadający, niestety dziś już nieżyjący. Premierowym Che był Michał Bajor. Stworzył rewelacyjną i pamiętną kreację. A trzecim Che był, uwaga, Paweł Kukiz. Wówczas etatowy polski buntownik, skandalista i rockman. Jego legenda idealnie wpisywała się w wymagania postawione przed odtwórcami tej roli przez autorów. Bardzo żałuję, ale widziałem w tej roli tylko Bajora i Respondka. Na Kukiza się nie załapałem. Szkoda. Kolejną inscenizację Evity przygotował Teatr Muzyczny w Gdyni w 1997 roku. Reżyserował Maciej Korwin, Evitami były Anna Gębalówna, Dorota Kowalewska i Katarzyna Skrzynecka. Jako Che wymieniali się Tomasz Steciuk i Robert Janowski. Teatr wystawił Evitę na fali szumu wokół premiery filmowej, zaledwie rok wcześniejszej. Był to chyba pierwszy taki przypadek w polskim musicalu. Premiery scenicznej w ślad za filmową. My w Syrenie jesteśmy beneficjentami takiego zbiegu sprzyjających okoliczności w wypadku Beetlejuice'a. W 2015 roku trzecią polską Evitę wystawił Teatr Muzyczny w Poznaniu w reżyserii Sebastiana Gonciarza. Ewę zagrały Oksana Hamerska, Anna Lasota i Marta Wiejak. Che, Filip Cembala, Patryk Kośnicki i Janusz Kruciński. W Teatrze Syrena kilka lat temu mieliśmy zaszczyt gościć z kolei na koncercie Eleny Rogers, która grała Evitę w revivalach na West Endzie w 2006 roku i na Broadwayu w roku 2012. W tym ostatnim spektaklu w roli Che partnerował jej Ricky Martin. W ten sposób dochodzimy do najnowszego rozdziału w scenicznej historii Evity, czyli tegorocznego revivalu w Londynie. Reżyserował, jak wspominałem, Jamie Lloyd. Ten artysta specjalizuje się w czymś zupełnie zdumiewającym – minimalistycznych inscenizacjach musicali. Szokiem była jego realizacja Bulwaru Zachodzącego Słońca w Londynie, gdzie spektakl kojarzony z wielką sceniczną oprawą pokazał na pustej scenie z wykorzystaniem kilku krzeseł, prostych kostiumów i projekcji. Niemniej była to rewolucyjna, porażająca mocna inscenizacja. Wieść, że jego kolejnym dziełem na West Endzie będzie Evita, była więc sensacją. Długo trwał wybór aktorki, która zagrałaby główną rolę. W końcu ogłoszono, że będzie to Rachel Zegler, znana z roli Marii w filmowym West Side Story w reżyserii Spielberga oraz ostatnio jako tytułowa Śnieżka w hollywoodzkiej produkcji Disneya. Te dwa nazwiska, Lloyd i Zegler, wystarczyły, żeby oczekiwania poszybowały maksymalnie w górę. I faktycznie, spektakl okazał się wielką sensacją. Lloyd wyreżyserował go w swoim stylu. Na scenie Teatru Palladium postawił schody, które robiły za praktycznie całą dekorację. Zawiódłby się też każdy, kto spodziewałby się w spektaklu rewi mody. Musiały wystarczyć morderczo trudna magnetyczna choreografia i precyzyjnie odegrana i opowiedziana historia wspinania się po tych schodach na szczyt Ewy Duarte, prostej dziewczyny z ludu. Ale jeszcze nie to odpowiadało za sensację. Lloyd już w Bulwarze wyprowadził jedną z najważniejszych piosenek musicalu poza scenę teatru. Tam był to numer tytułowy, który Joe śpiewał krążąc po korytarzach, zapleczu i podwórku sceny. Tym razem reżyser postanowił, że Rachel Zegler będzie śpiewać Don't Cry For Me Argentina nie na scenie, ale na balkonie teatru, wychodzącym na placyk przy ulicy Argyle. Aktorkę na żywo filmowano, a obraz był transmitowany na ekran na scenie teatru. Nawiązywało to do samej sytuacji scenicznej. Piosenka ta śpiewana jest przez Evitę do ludu Argentyny z balkonu Pałacu Prezydenckiego po wyborze Perona na prezydenta. Wieść o tym, że Rachel Zegler codziennie wieczorem około 21 wychodzi na balkon przy ulicy i śpiewa tam Argentynę, szybko rozeszła się po Londynie. Na skwerek zaczęły przychodzić prawdziwe tłumy. Tysiące ludzi, którzy ustawiali się w kolejkę, żeby tylko posłuchać gwiazdy. Równie szybko zaczęli się oburzać widzowie właściwego spektaklu. No bo jak to? Płacimy ponad 100 funtów za bilet, a główny numer aktorka śpiewa nie do nas, tylko do ludzi stojących za darmożkę na placu przed teatrem. My mamy zadowolić się filmikiem? W tym szaleństwie Lloyda kryje się jednak metoda, czy raczej przesłanie. I to bardzo trafne. Ewa Perón odcinała się od elit, uważała się za dziewczynę z ludu i za taką ją uważał ten właśnie lud. Jej wejście na salony, na gale, bale, do rezydencji bogatych ludzi, było wtargnięciem tam właśnie tej prostej dziewczyny. Ona sama wydawała się mówić, że nie należy do tego świata, ale właśnie ciągle do ludzi. Do tych, którzy gromadzą się na miejskim placu, żeby jej posłuchać. A że na taką uzurpację ludu zajmującego miejsce przysługujące tylko bogatym oligarchom oburzali się ci właśnie oligarchowie, no cóż, ich problem. Genialny w swej prostocie pomysł Lloyda sprawił, że Evita stała się najgorętszym spektaklem w Londynie. Ci, których stać i którzy zdołali zdobyć bilety, ciągnęli do teatru. Reszta na plac przed teatrem. Jedni do drugich miewali czasem emocjonalny, tak to nazwijmy, stosunek. Nie było to może jeszcze rewolucją, ale z całą pewnością rzucało snop światła na coraz bardziej palący problem dostępności musicalu dla przeciętnego widza. Na pytanie, do kogo musical powinien być adresowany? Do wszystkich, czy tylko tych szczęśliwców, których stać na coraz droższe bilety? Tak czy inaczej, twórcy tacy jak Lloyd udowadniają, że musicalowa klasyka to dzisiaj nie tylko maszynka do zarabiania łatwiejszych pieniędzy niż w głównym nurcie, ale też znakomity materiał do reinterpretacji. Być może nadchodzi wreszcie moment, że w musicalu twórcy będą podchodzić do klasyki tak, jak się to robi w operze. Nie będziemy odgrzewali wciąż na nowo prawie tych samych dekoracji, robili ciągle tych samych uroczych My Fair Lady w stylu wiktoriańskim czy Skrzypka na dachu z szagalowskimi wioskami. Może wreszcie uda się oderwać od stereotypów i szukać w dawniejszych musicalach nowych i współczesnych treści. Tego właśnie życzę sobie i Wam.